punkty widzenia.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Dziś w punktach widzenia rozmawiać będziemy o próbie odwołania rządu Beaty Szydło, nieudanej. Wniosek Platformy Obywatelskiej został odrzucony przez Sejm większością 238 głosów. Czy warto było go składać? 41 200 20 20, to pytanie także do Państwa, także do moich gości w studiu, dziennikarza zajmujący się na co dzień wydarzeniami i sprawami politycznymi, redaktor Katarzyna Bernat z Radia M.
Dzień dobry.
I redaktor Paweł Więcek z Zachadnia.
Uszanowanie.
Zacznę może od, dojdziemy do tego pytania, czy warto było składać ten wniosek, ale zacznę od pytania, czy wynik tego głosowania był dla Państwa zaskoczeniem. 238 parlamentarzystów chciało pozostawić na stanowisku premiera Beatę Szydło. 174 osoby za kandydaturą Grzegorza Schetyny.
Nie było to żadne zaskoczenie. Wiadomo było, że Prawo i Sprawiedliwość ma miażdżącą większość i to głosowanie pokazało, że jednak jest ta większość skonsolidowana. Natomiast opozycja zrealizowała taki swoisty teatr, aby zaistnieć świadomości społeczeństwa, że są, pomachali, ale są takie działania pozorowane.
Oczywiście, wynik nie był zaskoczeniem i tak miało być. To przecież nie była realna próba odwołania gabinetu Beaty Szydło, tylko tak jak tutaj powiedziała moja przedmówczyni, oczywiście pewien rodzaj politycznego spektaklu. Bardziej ja to interpretuję, że była to rozgrywka wewnątrz tej opozycyjnej części parlamentu niż, tak jak właśnie powiedziałem, realna, możliwa próba odsunięcia od władzy tej ekipy.
Ale ten wynik po stronie głosujących za Beatą Szydło był łatwy do przewidzenia. Wiemy, jaką liczbą głosów dysponuje klub Zjednoczonej Prawicy. Wiemy też o tym takim maleńkim gronie małych posłów, małych koł posłów niezrzeszonych, Wolni i Sprawiedliwi. Na przykład dwie osoby głosujące za tym rządem. Nie do końca było wiadomo, jak zachowa się opozycja, tym bardziej, że Platforma Obywatelska, składając ten wniosek, nie konsultowała z innymi partiami kandydatury Grzegorza Schetyny. To mocno podkreślano i w przygotowaniach do tej dzisiejszej debaty, także w trakcie samej dzisiejszej debaty.
No myślę, że jeżeli chodzi o Grzegorza Schetynę, to jest to taka próba lidera, wyłonienia lidera opozycji. No Ryszard Petru z Nowoczesnej się ośmieszył. Kot, jak wiemy, też nie cieszy się już taką popularnością, jak na przykład rok temu. I to było jasne wskazanie, że liderem opozycji jest Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej.
Grzegorz Schetyna oczywiście zagrał na to, żeby wzmocnić swoją pozycję i obsadzić siebie w roli lidera opozycji. Co do tego nie ma żadnych wątpiwości. Nie musiał i cała Platforma nie musiała oczywiście z nikim konsultować złożenia tego wniosku. Nie musiała szukać sprzymierzeńców, ponieważ
sama
miała wystarczającą liczbę szabel do tego, żeby taki wniosek złożyć i zgłosić kandydata na premiera. Więc Grzegorz Schetyna po raz kolejny pokazał i Ryszardowi Petru, i pozostałym przywódcom opozycji, kto tak naprawdę jest szefem, kto tutaj rządzi. I po raz kolejny mamy do czynienia z tym, do czego zresztą obie partie dążą. Myślę i o Prawie i Sprawiedliwości, i o Platformie Obywatelskiej. I myślę, że ten proces będzie się pogłębiał, tak, takiej bipolaryzacji sceny politycznej i powrotu, czy wręcz utrzymania i zakonserwowania w dłuższej perspektywie tego konfliktu PO-PiS.
Mamy telefon od naszych słuchaczy. Proszę Państwa o założenie słuchawek, a naszego gościa proszę o zabranie głosu. Witam na antenie.
Dzień dobry panu, witam państwa w studiu i radiosłuchaczy. Myślę, że pierwsza rzecz. Pod tym wnioskiem, który złożył pan Grzegorz Schetyna, nie podpisali się wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej. To jest blamasz od chwili odzyskania niepodległości, czyli od 89 roku. Myślę, że takiego blamarza, jak dał dzisiaj pan Grzegorz Schetyna, ja nie widziałem telewizji, a śledzę to praktycznie na bieżąco i taki swój pogląd jako wierny słuchacz oglądający te wystąpienia poszczególnych osób, które zasiadają w parlamencie. Powiem państwu szczerze, że powiem tak delikatnie, jeszcze takiego wystąpienia tak nisko Tak płytkiego jeszcze nie widziałem, powiem, bo różni ludzie występują, mają mniej, bardziej wyrafinowane wypowiedzi, ale to, co pan Grzegorz Schetyna przedstawił i temu mu wtórował również pan Ryszard Petru, no i próbował również pan Kosiniak-Kamysz, to jest po prostu żenada. To jest obraz naszego parlamentu, jaki jest w tej chwili. Powiem państwu szczerze, my za tych posłów, bo oni od 16 grudnia ubiegłego roku, posłowie Platformy i Nowoczesnej, i tam jedynie są posłami, bo dali swój przykład z ubiegłego roku i do dzisiejszego potwierdzili swoją postawą. Powiem państwu szczerze, że należy się takimi posłami po prostu wstydzić i wstydni, że takie osoby reprezentują Polskę na, w swoim kraju, już nie mówiąc na arenie międzynarodowej. Myślę, że powinno być więcej, powinno iść to na żywo w telewizji polskiej, to by ci ludzie by zobaczyli, jak to wszystko wygląda.
Telewizja Polska transmitowała to wystąpienie.
Możemy wszystko robić, ale nie takimi metodami i takim stylu. Miłego popołudnia.
Dziękuję bardzo. 41-200-2020. Czekamy na kolejne państwa opinie w tej dyskusji. Rozmawialiśmy o Grzegorzu Schetynie i o tym planie politycznym na to głosowanie, biorąc pod uwagę to, że Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowały tak, jak Platforma. Ten plan się udał?
Nowoczesna była w dosyć niezręcznej sytuacji i w tą sytuację, w tą pułapkę wręcz wpuścił Nowoczesną właśnie sam Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska. Nie mogli postąpić inaczej, jak zagłosować za poparciem tego wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Sami też to, o czym mówiliśmy, nie mogli takiego wniosku złożyć, ponieważ nie mają wystarczającej liczby posłów, a trudno sobie wyobrazić sytuację, w której to Grzegorz Schetyna podpisuje się pod wnioskiem złożonym przez Platformę Obywatelską. Więc Nowoczesna jest już od jakiegoś czasu, od tej słynnej wycieczki grudniowej, sylwestrowej swojego szefa, jest w trudnej sytuacji. Wskazują na to też wszelkie badania,
ale też
opinii.
Jego wypowiedzi,
ale
różne.
Niestety moim zdaniem Nowoczesna zbiera też żniwo takiego podczepienia się bardzo mocnego pod Platformę Obywatelską i partia, która jeszcze kilka miesięcy temu mogła być uznawana za równorzędnego partnera wobec Platformy Obywatelskiej, dzisiaj staje się cieniem tej partii.
Ale ja myślę, że takiej pewności siebie Grzegorzowi Schetynie i Platformie Obywatelskiej dały ostatnie sondaże, które wskazują wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej, a spadek, i to duży spadek, Nowoczesnej. Więc w taki sposób też wyłania się lider na opozycji. I ta polaryzacja sceny politycznej na tą właśnie partię rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, konserwatywną, i tam liberalno-lewicową, czyli Platformę Obywatelską, która tutaj reprezentuje właśnie taki sposób myślenia, jasno się już parę lat temu pokazała i dzisiaj jakby się to ugruntowuje.
Mamy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Witamy na antenie, halo?
No, dzień dobry, witam. Stały słuchacz z tej strony. Tak jak poprzednik, to jest w ogóle całkowita kompromitacja tego rządu w wykonaniu pana Schetyny, który jeszcze miał czelność odważyć się reprezentować naszą piękną ziemię świętokrzyską. Ja tylko pragnę przypomnieć, że Platforma za 8 lat swoich rządów tak naprawdę zadłużyła, bo tutaj robiliśmy takie wyliczenia, na 50 tysięcy każdego obywatela przy wsparciu właśnie tym potężnym unijnych środków. Niezależni ekonomiści właśnie, że każdy obywatel, no bo wiadomo, że obywatele tworzą państwo, to każdy obywatel po 8 latach rządów Platformy, no i tam jeszcze tej partii, wiadomo, spod znaku zielonej koniczynki, zadłużyli obywatelów na 50 tysięcy złotych. W tej chwili już nie mają jakiegoś pomysłu, jak odzyskać władzę, no i robią z siebie po prostu takie pośmiechowisko w polskim Sejmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 41-200-2020. Paweł Kukiz, który także był namawiany przez Platformę Obywatelską do przyłączenia się do tego wniosku, jego ugrupowanie, jego ruch nie wziął udziału w tym głosowaniu, mimo że w trakcie tego przemówienia starał się te krytyczne akcenty rozdzielać porówno, zarówno wobec Prawa i Sprawiedliwości, jak i wobec Platformy Obywatelskiej, przypominając założenia swojej zmiany ustrojowej, czy projektu swojej zmiany ustrojowej.
Ja mam takie wrażenie, że Paweł Kukiz nieustająco stoi w rozkroku. Trudno powiedzieć, jakie on ma tak naprawdę poglądy. Część jego partii głosuje tak jak Prawo i Sprawiedliwość i ma takie wypowiedzi jak Prawo i Sprawiedliwość. Część dystansuje się od tej polityki, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. I sam Paweł Kukiz raz mówi popierając, raz mówi negatywnie. I to pokazuje, że tak na dobrą sprawę on nie wie, jak się ustawić. On twierdzi, że jest antysystemowy, ale to mu się tak średnio udaje, bo czasami trzeba jasno swoje poglądy wyrazić, a nie stać tak w rozkroku, jak jego partia stoi.
Ja jestem ciekaw, dokąd Pawła Kukiza zaprowadzi ten rozkroczny krok, który przyjął i ta ścieżka, którą idzie. Pragnę zauważyć, że rzeczywiście problem z Pawłem Kukizem polega na tym, że on wymyka się takiemu zaszufladkowaniu, bo mamy taką tendencję tego, żeby sobie jakoś poukładać ten świat i tak jak właśnie Kasia powiedziała, że dlaczego jest albo, że nie jest w pełni po stronie PiS-u, ale jest też w dużej kontrze do Platformy Obywatelskiej. Zresztą w tym płomiennym przemówieniu ani jednej, ani drugiej partii nie szczędził krytycznych uwag. Więc mnie to w jakiś sposób nawet się podoba, bo uważam, że sprawiedliwie...
Znaczy przypominał założenia swojego programu i to, że on nie został zrealizowany, do zmiany konstytucji nie doszło.
I wydaje mi się, że taka siła, która wskazuje jednocześnie na to, jak partie rządzące mijają się z tym, co obiecywały w kampanii, to taka partia jest bardzo w moim przekonaniu potrzebna. Myślę sobie też, że problem z Pawłem Kukizem polega na tym, że przynajmniej ja to sobie tak interpretuję, jest jakiś problem z pewną wiarygodnością tego całego ruchu Kukiz 15 ludzi. Mało o nich wiemy.
Bardzo wielonurtowy,
można
powiedzieć.
Oni są debiutantami w polityce. Myślę, że opinia publiczna, ludzie z dosyć dużym dystansem podchodzą do ludzi, których nie znają, których nazwiska są obce. Ale to jest właśnie taki paradoks, że lubimy głosować na tych, których znamy, lubimy piosenki, które znamy. Z polityką problem jest gorszy, bo jeśli się głosuje ciągle na tych samych ludzi, nie można oczekiwać, że oni będą robić coś innego.
Posłuchajmy, jeśli można, telefonu i zaraz wrócimy do tego wątku dyskusji, ale wcześniej słuchasz, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bardzo krytycznie oceniam Grzegorza Schetynę i Platformę Obywatelską, że oni bezczelnie bardzo postępują. 8 lat fatalnych rządów, chyba najgorszych w całej historii. Tyle afer, tyle na siłę społeczeństwo, emeryci, żeby na siłę byli do 67 roku. Dzieci na siłę od 6 lat. Tyle niespełnionych obietnic różnych. Poza tym karierowiczostwo ogromne Grzegorza Schetyny i na przykład Ewy Kopacz, gdzie skakali ze stołka na stołek i oni przebierają dosłownie nogami, bo znów chcą skakiwać na następne stołki. Temu służy właśnie ta bezczelność i ta właśnie zagranica i ulica. No i naprawdę dziwię się w ogóle społeczeństwu, że jeszcze chcą w ogóle mówić, żeby coś Platforma mogła w ogóle mieć w sondażach, bo tyle co oni zrobili, fatalnych różnych historii, to się w głowie nie mieści po prostu. Więc trzeba trochę o tym mówić i przypominać, bo kamieni kupa, no i w ogóle to wszystko mówił minister Platformy Obywatelskiej, że państwo jest teoretyczne, więc on mówił o własnym też rządzie i o własnym ugrupowaniu, więc mówił tak jak było, więc trzeba o tym pamiętać i to jest ogromna bezczelność tej Platformy. To jest fatalne po prostu.
Dziękuję bardzo. Punkty widzenia. 41-200-2020. Jeszcze przez kilka minut ten telefon dostępny do państwa. Skupiamy się w tej rozmowie na opozycji, bo siłą rzeczy konstruktywne wotum nieufności jest narzędziem, jedynym narzędziem poza próbą odwoływania poszczególnych ministrów, w którym można pokazać swoją dezaprobatę wobec działań rządzących, jakąś także namiastkę programu, który mógłby być realizowany później. Grzegorz Schetyna taką próbę podjął, ale ona nie ma szans na realizację, więc chciałem się zapytać, czy z punktu widzenia rządzących Prawa i Sprawiedliwości tego rodzaju teatr, jak to określiliśmy na początku, jest potrzebny, może pomóc na przykład w skorygowaniu działań, które no, poddawane są mocnej krytyce?
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też jest potrzebna pokora. W ostatnim czasie mieliśmy też takie wypowiedzi, takie no, pyszne wypowiedzi, że będziemy rządzić jeszcze tutaj nie wiadomo ile lat i tak dalej, prawda? Więc to są takie niebezpieczne wypowiedzi i brak takiej kontroli to jest też niebezpieczne z punktu widzenia też i państwa, no bo każdy człowiek może osiąść na lał, nawet najwspanialszy, nawet najbardziej pracowity, jeśli nie ma tej mobilizacji, jeśli nie ma tego bodźca, no to w pewnym momencie pomyśli sobie, a po co ja mam się starać. Więc Prawu i Sprawiedliwości, taka bym powiedziała, mądra opozycja jest potrzebna. Mądra i taka no, dość silna opozycja, która będzie mobilizować do pracy, aby się pilnowali i nie popełniali błędów, których w ostatnim czasie trochę się pojawiło.
Doświadczenia kolejnych rządów, kolejnych partii pokazują, że największe zagrożenie czyha wewnątrz danej organizacji, danego rządu. Ono nie pochodzi z zewnątrz, tylko właśnie jest immanentnie gdzieś zakorzenione w strukturach tych partii. Więc jeśli tutaj nie będzie wzmocniony taki mechanizm samokontroli, samoograniczania się i wyzbywania się pychy, pewnej takiej postawy buńczucznej, to wtedy rzeczywiście być może będziemy mieli do czynienia z pikowaniem notowań Prawa i Sprawiedliwości. Ja dzisiaj, jak patrzę na to, co robi Grzegorz Schetyna i jak postępuje Platforma Obywatelska, to widzę, że Schetyna w jakimś sensie wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego z tego okresu ośmiolatki
rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż Jarosław Kaczyński proponował premiera Glińskiego jako kandydata czy kontrkandydata.
Tak, ale chodzi mi o taką strategię zbudowania sobie żelaznego, twardego elektoratu, skupionego raczej wokół tego negatywnego przesłania, zbudowanego po prostu na totalnej krytyce rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nadejdzie etap, kiedy trzeba będzie przedstawić ludziom program pozytywny, bo na tych złych emocjach nie da się jechać w nieskończoność.
Ale poza tym też jest ważne z punktu widzenia też i dobra państwa, że dobrze, jeśli rządzącym w sposób, powiedziałabym, taki merytoryczny, patrzy się też na ręce, że ci ludzie czują na sobie oddech odpowiedzialności przed narodem, ale również przed opozycją.
No, o tym w kilku wywiadach mówił Jarosław Kaczyński w toku czy w środku kryzysu sejmowego na przełomie roku, mówiąc, że dla lidera opozycji powinny być przygotowane pewnego rodzaju rozwiązania ustrojowe. Wtedy kwestionowano, kto tym liderem mógłby zostać. Dziś chyba naturalnie to miejsce zająłby Grzegorz Schetyna, mimo tego negatywnego dla siebie wyniku głosowania.
Tak, no jeszcze wracając tylko na chwilkę do Prawa i Sprawiedliwości, to główną słabością tej partii dzisiaj, ja sobie tak to definiuję, są kwestie personalne przecież niż to, czym ten rząd się zajmuje, bo rzeczywiście i pomijam też tą sferę działań, która nie budzi aprobaty ze strony opozycji, myślę o Trybunale Konstytucyjnym.
Ale to zostawmy, jeśli można, na moment sprawy personalne, bo mamy telefon od słuchaczy, a do tych spraw personalnych jeszcze obiecuję wrócimy. Halo?
No witam.
Bardzo prosimy o wypowiedź.
Proszę Państwa, tak? Krytykujemy wszyscy. Platforma niedobra, Nowoczesna niedobra. Boję się, że ludzie zachłysną się PiS-em. Obiecują 500+. Okej, pomogli dzieciom. Natomiast my, renciści, dostałyśmy 7,50 podwyżki, 6. Jak to jest? Mówicie, Platforma niedobra, Platforma. Nie wiem, proszę Państwa, bo za Platformy się źle działo, za jakiejś tam innej partii też się źle działo. Boję się, naprawdę się boję, żeby ludzie się nie obudzili, nie zachłysnęli się i czkawki nie podostawali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 41-200-2020. Dosłownie kilka minut jeszcze ten telefon z możliwością kontaktowania się z nami. Nieprzypadkowo chyba na kilka dni przed tym dzisiejszym głosowaniem właściwie przez media ogólnopolskie przetoczyła się dyskusja, czy przygotowana jest przez samo Prawo i Sprawiedliwość rekonstrukcja rządu Beaty Szydło, że część ministrów właśnie tych, którzy być może
przysporzyli partii najwięcej kłopotów, czy rządowi najwięcej kłopotów pożegna się ze stanowiskami?
No, na to pytanie mnie jest ciężko odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, jakie są plany pani Beaty Szydło i pana prezesa Kaczyńskiego. Jedno jest pewne, że na przykład takie rozliczanie ministrów z tego, co zrobili, z tego, co nie zrobili, i takie punktowanie i dyscyplinowanie jest bardzo ważne też z punktu widzenia nas, też jako obywateli.
Jak się porozmawia, tak przy biurku, przy kawie z działaczami, także tymi najważniejszymi, choćby u nas w województwie obozu Zjednoczonej Prawicy, to oni bezproblemowo potrafią wskazać personalnie najsłabsze punkty gabinetu Beaty Szydło. Problem polega na tym, że te najsłabsze punkty są jednocześnie bardzo silnie umocowane w strukturach partyjnych. Mają za sobą jakieś potężne segmenty elektoratu tej partii. Stąd ich potęga i pewna taka nienaruszalność ich granic, ich pozycji. Ja nie spodziewam się rekonstrukcji rządu w najbliższym czasie. Chyba marszałek Karczewski ostatnio mówił, że będzie to rekonstrukcja w wymiarze płytkim. Nie wiem, co kryje się za
jeden,
tym
dwóch ministrów.
Jeden, może dwie postaci. Myślę, że to niewiele zmieni. Tutaj musi jakaś refleksja bardzo mocno nastąpić w Prawie i Sprawiedliwości, w ośrodku decyzyjnym tej partii.
Posłuchajmy jeszcze jednego telefonu do naszej audycji. Witamy, halo.
Dzień dobry. Witam Państwa.
Prosimy o wypowiedź.
Tak jak moja przedmówczyni mówiła, ja mówię w sprawie emerytur. Wie Pan co, teraz osiągnęłam wiek emerytalny, 61 lat. Byłam na rencie. 650 zł. Pytam w ZUS-ie, ile, czy to do 1000 będę miała emeryturę? Nie, proszę Pani, do 1000 tylko ci, którzy przepracowali, kobieta 25 czy 20, już nie pamiętam, lat. Proszę pana, ja wychowałam 5 dzieci, dobrze wychowane dzieci. Jak miałam przepracować te 20 lat? Nie mam tyle. Mam oczywiście, tam mam chyba 11 lat i to jeszcze tam z wychowawczym. Nie dostanie pani niższej niż renta. 650 zł. Śmieszne. A taką nadzieję miałam wielką, że 1000 będę miała na pewno. Nie. 750 mi dołożono, bo miałam tam 640, coś tam.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności jest na pewno takim sprawdzeniem szabel także we własnym obozie, wyrazem tego, czym obóz rządzący dysponuje w Sejmie, i są to twarde liczby, ale kilkakrotnie mówiliśmy także o sondażach. Dzisiaj Echo Dnia opublikowało, i to właściwie w całej Polsce, cała seria tych sondaży została opublikowana w odniesieniu i do całego kraju, i do województwa świętokrzyskiego. Patrząc na te wyniki świętokrzyskie, Prawo i Sprawiedliwość wciąż zyskuje nowych wyborców. 43,6 to jedno z najwyższych w skali kraju współczynników poparcia.
I nie może być inaczej. I najlepszym dowodem na to, że ta pozycja Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym czasie nie będzie podupadać, jest właśnie dzisiejsza debata i cała akcja związana z konstruktywnym wotum nieufności. Ja z wielką uwagą przysłuchiwałem się osobom, które tutaj do nas telefonowały, i proszę spojrzeć na to, o czym Państwo mówili. Nie o tym, że jest zagrożony Trybunał Konstytucyjny, nie o tym, że rządy prawa w Polsce mają się źle, nie o tym, że podupadła pozycja Polski na arenie międzynarodowej, ale właśnie o tym, że jest problem z tym, że w portfelu brakuje pieniędzy. I to są rzeczywiste problemy Polaków. Ja, będąc krytycznie nastawionym wobec wszystkich ekip rządzących, które za mojego życia i świadomości się przewijały, i wobec partii politycznych, muszę powiedzieć, że mam, że jakby wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość najbardziej dziś odczytało potrzeby Polaków, to, czego oni potrzebują, i stara się to jakoś realizować. A dzisiejsza debata, zwłaszcza w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, była toczona językiem metapolityki. To nie był język polityki, a już na pewno nie był język ludzi. Tych,
choć
którzy
Grzegorz Schetyna powiedział, że 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie.
To
więc
jest demagogia.
Próba dotarcia do wyborców także się pojawiła.
To jest demagogia, natomiast nie jest dla mnie zaskoczeniem, że...
A także 13 emerytura, taki wątek też się pojawił w kontekście tych dwóch ostatnich telefonów, taka obietnica.
Ale pozwolisz, Bartku, że dokończę moją myśl. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Prawo i Sprawiedliwość w województwie świętokrzyskim cieszyło się i cieszy się nadal dużym poparciem. Na pewno 500+ wspomogło te rodziny, które nigdy od państwa nie dostały w taki sposób jakiś powiedzmy środków na swoje dzieci. Na pewno to jest wielki plus dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z punktu widzenia naszego regionu, ja ubolewam nad jedną rzeczą, że nasi posłowie nie zabiegają albo nie zabiegają w wystarczającym stopniu o sprawę województwa świętokrzyskiego. To województwo dało 9 mandatów poselskich posłom Prawa i Sprawiedliwości plus 3 senatorskie, czyli na 16 mandatów poselskich 9 większość plus wszystkie senatorskie, więc szanowni państwo, wymagajmy od naszych posłów, żeby zabiegali o nasze sprawy. Dlaczego nie zabiegają o lotnisko tutaj w Obicach, żeby województwo świętokrzyskie, region świętokrzyski miał pamiątkę. W sensie takim, że wszyscy my...
Byłaby to dosyć kosztowna pamiątka, 35 miliardów.
Nazwijmy to. Ja nazywam to pamiątką w sensie takim, że na przykład, że będą mieli tutaj ludzie pracę, że ten region będzie miał takie koło zamachowe. No, ja mówię o przykładzie tutaj centralnego portu lotniczego, ale to może być niech odbudują centralny okręg przemysłowy. Kilka jeszcze zakładów niech tutaj, że tak powiem, powstanie. Chodzi o tego typu elementy.
Tu jest pełna zgoda z Kasią. Ta premia za 500+, ona się kiedyś wyczerpie, bo apetyty socjalne będą rosły. Za chwilę ludzie powiedzą, dajcie nam 1000, bo 500 już nam nie wystarcza. Natomiast pełna zgoda też w tym zakresie, że po tych latach, kiedy świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości utyskiwali na rządy Platformy Obywatelskiej, która nie zauważała województwa, która traktowała je po macoszemu, dla której był to region nieistniejący, oni rozbudzili takie nadzieje w nas wszystkich, że skoro jest ich taka duża reprezentacja, to wreszcie się wezmą za robotę i będziemy świadkami jakichś spektakularnych inwestycji. Na razie czekamy.
A oni tymczasem rozmieniają się na drobne, kłócą się między sobą i to jest najgorsze. I będę to podkreślać i z tego, szanowni państwo, trzeba będzie rozliczyć.
Bardzo ciekawy wątek dyskusji nam się rozpoczął. Chciałem jeszcze zapytać, czy wyniki tego dzisiaj opublikowanego sondażu możemy traktować jako wskazówkę do przyszłorocznych wyborów samorządowych, jeśli chodzi o sejmiki, ale czas już na to nie pozwala. W przyszłym tygodniu ma być opublikowany dodatkowy sondaż w tej sprawie sejmikowy, jak przeczytałem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Katarzyna Bernat, Radio M i Paweł Więcek, Echo Dnia, byli państwo i naszymi gośćmi. Audycję zrealizował Jacek Kołczuga. Dziękujemy państwu za aktywny udział telefoniczny, a poprowadził ją Bartłomiej Zapała.